Strefa historii.
List w butelce sprzed ponad 90 lat znaleziony w Sopocie, 40-lecie wznowienia w radiu transmisji mszy świętych i książka o Polakach w pierwszych latach wojny więzionych na terenie obecnego Nowego Portu i Westerplatte. O tym dziś mówić będziemy w magazynie historycznym Radia Gdańsk. Marzena Bakowska, zapraszam.
Oni to przeżyli.
Polskie Radio jako pierwsza rozgłośnia na świecie transmitowało msze święte. Powróciły one na antenę w 1980 roku jako realizacja jednego z 21 postulatów porozumień sierpniowych. Przewodniczący kościelnej redakcji mszy świętej radiowej, ksiądz Zygmunt Berdychowski, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie, przypomina, że wznowienia transmisji zażądali strajkujący robotnicy.
To jest wielka zasługa stoczniowców, strajkujących robotników sierpnia 80 roku, kiedy pojawiła się taka iskra, taka nadzieja, że coś się zmieni. Jak wspomina ówczesny proboszcz ksiądz Alojzy Henel, wcale nie było to takie proste i tak na skróty można powiedzieć, że dużą zasługę w tym ma osobiste zaangażowanie Lecha Wałęsy i również mocna, zdecydowana postawa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale oczywiście tych osób zaangażowanych było więcej. Sekretarz Episkopatu Polski, ksiądz biskup Dąbrowski, ksiądz Alojzy Orszulik, delegat z ramienia Episkopatu.
Praktycznie 3 tygodnie po porozumieniach sierpniowych
ojciec Jacek Sali.
To był dowód, jak szalenie władzy zależało na tym, żeby się przypochlebić społeczeństwu. Rzecz jasna, ja tutaj powtarzam plotki, ale według tego, co słyszałem, 21 września cała Polska siedziała przy odbiornikach, w tym sensie, że 3,5 miliona słuchaczy to coś niesamowitego.
21 września 1980 roku wierni zgromadzeni przed radioodbiornikami usłyszeli historyczny już komunikat.
Łączymy się z Kościołem Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą celebruje ksiądz biskup Jerzy Modzelewski, sufragan archidiecezji warszawskiej.
W homilii biskup Modzelewski podkreślił znaczenie transmisji mszy świętej jako środka przekazu w służbie człowiekowi.
Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, a z nim Polska, od Bałtyku do Tatr, od wschodnich granic po Odrę i Nysę, przeżywa znamienną godzinę. Tą godziną jest radiowa transmisja mszy świętej i Bożego Słowa.
Regulamin transmisji mszy świętej zawierał punkt o cenzurze, przypomina ksiądz Zygmunt Robert Berdychowski.
Z początku nalegano, aby ta msza święta była najpierw nagrywana i retransmitowana. I tutaj strona kościelna absolutnie bardzo stanowczo sprzeciwiła się. Msza święta musi być na żywo transmitowana. Inna rzecz, przygotowanie. I tutaj od początku celebranci, kaznodzieje musieli najpóźniej do czwartku na piśmie przygotować kazanie i przedstawić do cenzury.
Początkowo termin dostarczenia tekstu do cenzury był jeszcze dłuższy. Wynosił 2 tygodnie. Tradycja mszy świętych radiowych w Polsce liczy ponad 90 lat. Od 3 maja 1927 roku z poznańskiej katedry nadawano niedzielne msze święte. W archiwach zachowały się przedwojenne kazania arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza, wygłaszane w 1938 roku z warszawskiego kościoła Świętego Krzyża czy z wileńskiego kościoła świętych Franciszka i Bernardyna. W jednej z homilii duchowny stanowczo przeciwstawił się opiniom, że problemy ubóstwa zostaną rozwiązane przez marksizm.
Przepaść, która dzieli chrześcijanizm od komunizmu, jest ta sama, jaka dzieli miłość od nienawiści. Materializm od świata ducha. Chrystus jednoczy wszystkie warstwy.
Po II wojnie światowej emisję mszy wznowiono w roku 1945. 4 lata później władze komunistyczne zdjęły je z anteny.
Zobacz historię.
Tajemniczy list w butelce znaleziono w czasie trwającego remontu kapliczki Stella Maris w Sopocie. Od razu powiadomiono o tym Muzeum Sopotu oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Tak zwane kapsuły czasu zakopuje się podczas stawiania nowych budynków. Zdawało się jednak, że kapliczka, choć przez lata nieco zaniedbana, jest obiektem dobrze znanym. Dlatego znalezienie listu było sporym zaskoczeniem. O tym, w jaki sposób mrugnęli okiem do potomnych jego autorzy, Piotr Puchalski rozmawia z dyrektor Muzeum Sopotu Karoliną Papicz.
Była to wielka niespodzianka i bardzo duża frajda, kiedy otrzymałam telefon od koleżanki, która zajmuje się remontem kapliczki Stella Maris na rogu Malczewskiego i Alei Niepodległości z informacją, że w kopule znaleziono kapsułę czasu. Z dużą ochotą pojechałam zobaczyć, co ciekawego Karolina znalazła.
I co się okazało na miejscu?
W kapsule na jednej z belek stała butelka zakorkowana z listem. Okazało się, że list jest datowany na 1928 rok.
Słyszałem, że nie tak łatwo było wydobyć ten list z butelki.
Nie, papier zachował się niestety w dosyć złym stanie i trzeba było od razu oddać całość do konserwatora papieru. To on, pomimo naszych prób, finalnie wydobył wiadomość z butelki.
Słyszałem, że to nie jest tak, że udało się jakimś patyczkiem wygrzebać ten list. Tego nie wolno było zrobić i trzeba było tą butelkę ciąć.
Tak, trzeba było butelkę ciąć. Niestety próby wyciągnięcia listu spiralą albo jakimiś szczypcami właśnie ze względu na bardzo zły stan papieru nie powiodły się. W związku z tym konserwator papieru, który zajmował się tym znaleziskiem, musiał tą butelkę termicznie przeciąć. Bardzo zależało mu na zachowaniu etykiety, która znajdowała się na butelce, więc najpierw ją odkleił, co oczywiście wydłużyło proces. Etykieta była dość mocno przymocowana, więc trzeba było to wszystko odmoczyć.
Co w tym liście jest? To wszystkich ciekawi. Znaleźliśmy kapsułę czasu sprzed ilu lat?
List jest datowany na 1928 rok, czyli moment, w którym kapliczka była stawiana.
No i okazuje się, że panowie, którzy zapewne ją stawiali, potomności chcieli przekazać coś bardzo, bardzo ważnego.
Bardzo, bardzo ważnego. List zawiera spis nazwisk robotników pracujących przy budowie kapliczki oraz fragment przyśpiewki bardzo popularnej w tamtym okresie w wolnym tłumaczeniu pi, pi, braciszku, pi.
Zaciekawił mnie wątek tej etykiety. Co to za etykieta? Może to była butelka, do której nawiązuje ta przyśpiewka?
Trochę tak, ponieważ to jest butelka po winiaku. Producentem tej butelki i producentem tego alkoholu była gdańska firma likierów pod drzewem palmowym.
Praktycznie na każdej większej budowie tworzy się taką kapsułę czasu. Czy nie spodziewaliście się zupełnie, że w takich miejscach można coś takiego znaleźć?
Zawsze się myśli, że może coś tam będzie, ponieważ tak jak mówiłam na początku, to jest duża radość, kiedy coś takiego się odnajdzie. Na takie rzeczy się czeka.
Wielu z nas, ja też jeszcze nie widziałem tego listu, chciałoby go zobaczyć.
List obecnie nadal przebywa u konserwatora papieru. Tak jak mówiłam wcześniej, jest on w bardzo złym stanie, więc teraz następuje proces naprawy tego listu. Będzie on poddany profesjonalnej konserwacji. Mówiłam wcześniej o tym, zresztą to można zobaczyć na naszym Facebooku, przy poście, który właśnie opowiada o tym znalezisku, że fragment listu zupełnie skruszał i rolą konserwatora jest złożenie listu, tych małych fragmentów w całość.
Czy będzie w Muzeum Sopotu, czy gdzieś indziej?
Prawdopodobnie list razem z butelką oraz odklejoną etykietą trafi do zbiorów Muzeum Sopotu.
Słyszałem, że tutaj państwo także zakopali taką kapsułę czasu.
Tak, owszem, podczas prac remontowych, które toczyły się w Muzeum Sopotu na początku lat 2000, schowano również taką kapsułę czasu, która spokojnie czeka na odkrycie przez przyszłe pokolenia.
Nie zdradzamy, jaki jest przekaz.
Nie zdradzamy, jaki jest przekaz. Co więcej, nie byłam jeszcze wtedy pracownikiem Muzeum Sopotu i zwyczajnie go nie znam.
Także jeśli znajdziecie państwo tam przyśpiewkę, na pewno nie jest to przyśpiewka pani Karoliny.
Kapliczka Stella Maris znajduje się przy Alei Niepodległości w Sopocie, po prawej stronie od strony Gdyni. Remont jej potrwa do końca roku.
Poczytajmy o faktach.
Jutro w Gdańsku odbędzie się promocja książki z relacjami polskich więźniów obozów w Nowym Porcie i pracujących przy porządkowaniu terenu bitwy na Westerplatte na początku II wojny światowej. Opracował je profesor Wojciech Turek.
W obozie Neuschwanstein przebywało około 9 tysięcy więźniów cywilnych, Polaków i byli to przede wszystkim Polacy z wolnego miasta Gdańska ówczesnego oraz, co jest mniej znanym faktem, z Gdyni. Po zajęciu miasta przez Niemców 14 września zostali przepędzeni właśnie do obozu, gdzie potem albo ich przetrzymywano dłużej, albo przesyłano do innych obozów, już obozów koncentracyjnych.
Czym zajmowali się więźniowie? Czy to był rzeczywiście taki obóz, w którym pracowano, czy to było takie miejsce bardziej przetrzymywania?
Obóz Neufallwasser spełniał właściwie wszystkie cechy obozu koncentracyjnego. Nie był to obóz formalnie koncentracyjny, niemniej jednak więźniowie przebywający tam byli pozbawieni ochrony prawnej, przebywali w terenie zamkniętym, byli przymuszani do wykonywania pracy ciężkiej, pracy fizycznej, której celem nie było tylko wykonanie określonych czynności, ale przede wszystkim oddziaływanie na psychikę więźniów. Celem tej pracy było złamanie morale więźniów i również zniszczenie ich pod względem fizycznym.
Jak długo w ogóle ten obóz funkcjonował?
Obóz Neufallwasser funkcjonował od początku września, dokładnie od którego dnia nie możemy powiedzieć, do końca marca 1940 roku. Natomiast na Westerplatte, po zlikwidowaniu obozu Neufallwasser, na Westerplatte utworzono filię obozu Stutthof. I ta filia funkcjonowała do połowy 1941 roku.
Osoby, które były więzione, które pracowały na Westerplatte, tak naprawdę oczyszczały teren po bitwie, która miała tam miejsce w pierwszych dniach września. To były chyba bardzo ciężkie prace.
Zadaniem komanda pracującego na Westerplatte było oczywiście przede wszystkim posprzątanie terenu po walkach i pochowanie żołnierzy polskich, którzy zginęli w trakcie obrony Westerplatte. Następnie również więźniowie wykonywali inne czynności, między innymi zbierali drewno, również uczestniczyli w załadunkach na statki, na barki różnych towarów.
Zwróćmy się teraz do tego, co jest takim głównym clue tej książki. To są wspomnienia. Jak udało się panu dotrzeć do tych wspomnień, relacji byłych więźniów?
Jak się okazuje, zachowało się całkiem sporo relacji osób, które były przetrzymywane i w Neufallwasser, i na Westerplatte. I moje zadanie polegało na tym, żeby te zachowane w różnych miejscach relacje zebrać w całość, dokonać również pewnego, no nie ukrywam, subiektywnego wyboru, dlatego że wiele relacji było narracja była w nich powtarzająca się, więc trzeba było zrezygnować z niektórych relacji, żeby nie nużyć zbytnio czytelnika podawaniem tych samych wydarzeń, tych samych faktów. Obóz Neufallwasser został upamiętniony i w pamiętnikach drukowanych, i również w źródłach znajdujących się w archiwach, przede wszystkim w archiwum Muzeum Stutthof. Więc problem nie polega na tym, że tych źródeł nie ma. Problem moim zdaniem polega na tym, że te przeżycia Polaków, przede wszystkim Polaków więzionych w obozie Neufallwasser i na Westerplatte, są zaskakująco mało znane współczesnym mieszkańcom Gdańska czy Gdyni.
Mam wrażenie, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że takie miejsca istniały na tej mapie, można powiedzieć, cierpień Polaków, bo większość ludzi tylko kojarzy obóz Stutthof jako miejsce, w którym na Pomorzu cierpieli Polacy w takiej obozowej, zamkniętej rzeczywistości.
No właśnie. W pierwszych dniach września funkcjonowało więzienie czy areszt Wiktoria Szule i o Wiktoria Szule wielu gdańszczan słyszało, wie, co się tam działo. Pytanie, dlaczego o tym dzisiaj wiemy? Otóż dlatego, że przez Wiktoria Szule przeszli pracownicy Komisariatu Rzeczpospolitej w Gdańsku, którzy po 2-3 dniach zostali zwolnieni, opuścili ziemie polskie, udali się na zachód i tam po prostu rozgłosili, co się działo w Wiktoria Szule. Natomiast w późniejszym okresie funkcjonował obóz Neufallwasser. O tym, co się tam działo, właśnie zaskakująco niewiele potem przekazywano informacji. I w późniejszym okresie, głównie w końcowych latach wojny, bardzo rozbudował się obóz Stutthof. W dzisiejszej narracji przeważa taka opowieść, że obóz Neufahrwasser to był właściwie taki prapoczątek obozu Stutthof. Oczywiście tak było, natomiast trzeba podkreślić, że w 1939 roku to właśnie w Nowym Porcie, właśnie w Gdańsku, powstał pierwszy obóz, który nosił wszelkie znamiona, cechy przyszłego obozu koncentracyjnego w Stutthofie.
I co warto podkreślić, to tu była główna komendantura, dopiero z czasem ona została przeniesiona do Stutthofu.
Właśnie, na początku ten system obozów składał się z obozu w Nowym Porcie, z obozu w Stutthofie i z obozu w granicznej wsi. Natomiast dopiero w późniejszym okresie, od kwietnia 1940 roku, komenda tych obozów, centrala jakby, została przeniesiona z Nowego Portu do Stutthofa.
Wróćmy do książki, do tych wspomnień. Co wspominali ci więźniowie? Czy to były relacje, które powstawały jeszcze będąc w obozie, czy to były relacje, które tworzono z myślą o tym, żeby przekazać potomnym, jakie przeżycia musiały ich dotknąć?
Najbardziej powtarzającym motywem we wszystkich prawie wspomnieniach jest opowiadanie o skrajnym przeciążeniu pracą fizyczną i niedożywieniu, połączeniu tych dwóch elementów. Z relacjami to mamy taki problem, że relacje bywają zwodnicze, relacje bywają niedokładne. W trakcie dokonywania wyboru relacji do tej publikacji, o której mówimy, również miałem ten problem na uwadze. Dlatego książkę otwiera reportaż, który ukazał się jesienią 1939 roku i został napisany przez naocznego świadka, dziennikarza, który miał szczęście odwiedzić pole bitwy na Westerplatte i zetknąć się z pierwszymi więźniami, którzy byli tam kierowani do pracy. Są również relacje, które powstały niedługo po uwolnieniu więźniów, czyli jeszcze w czasie trwania II wojny światowej. Ten reportaż i te pierwsze relacje stanowią taki solidny argument, że również pozostałe relacje, czyli te późniejsze, nie rozmijają się aż tak bardzo z tym, co rzeczywiście miało miejsce. Wybór tych relacji będzie dawał czytelnikowi pojęcie o tym, co się tam działo. A działo się sporo i warunki, w jakich przebywali więźniowie, były szokujące dla ludzi w 1939 roku, na początku wojny. Oczywiście później przyszły rzeczy znacznie gorsze, znacznie bardziej okrutne, znacznie bardziej bulwersujące, szokujące. Ale to był właśnie ten pierwszy moment, kiedy tysiące Polaków zetknęły się z rzeczywistością terroru hitlerowskiego na ziemiach polskich.
Czy mógłby pan wskazać, jakie osoby przeżyły to akurat piekło obozu w Neufahrwasser?
Jak już wspomniałem, dominowali wśród więźniów mieszkańcy Gdyni, dlatego od Gdynian zacznę. Byli m.in. Konstanty Maciejewicz, komendant Daru Pomorza, ksiądz Teodor Turzyński, słynny ksiądz międzywojennej Gdyni, również ksiądz Józef Szarkowski, który później przez wiele lat posługiwał w Gdyni. Nie brakowało przedstawicieli Polonii Gdańskiej. Był Roman Ogryczak, działacz polonijny, który zmarł zresztą z powodu ciężkiego pobicia, jakiego doznał w areszcie Wiktoria Szule i zmarł w Nowym Porcie. Był Felix Muzyk, lekarz dr Stefan Milau, był znany chyba nam wszystkim Brunon Zwara, autor późniejszych wspomnień gdańskiego Bówki. Jeśli chodzi o Pomorzan, to również nie brakowało znanych postaci. Był ksiądz Felix Bolt, senator Rzeczpospolitej, taki wielki autorytet w przedwojennym Pomorzu. Był błogosławiony ksiądz Stefan Frelichowski, patron harcerzy, beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II. Lubomir Szopiński, później znany dyrygent i kompozytor kaszubski. Jeśli chodzi o obrońców Westerplatte, to tacy również znaleźli się w obozie i w Nowym Porcie, i w komando na Westerplatte. Byli Ryszard i Stefan Duzikowie, był Władysław Deik, był Alojzy Januszewski, który później zginął w obozie Stutthof. Był wreszcie Kazimierz Tuczyński, który dzięki temu, że miał koneksje rodzinne, podał się za Rumuna, a dzięki poprawnym relacjom ówczesnym niemiecko-rumuńskim został dzięki temu wcześniej zwolniony z obozu.
Jutro odbędzie się promocja książki profesora Wojciecha Turka zatytułowana W cieniu obozu Stutthof. Martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufewasser 1939-1940 i Außenstelle Westerplatte 1939-1941. Spotkanie jutro o 17.30 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To już wszystko w audycji, którą przygotowali Piotr Puchalski i Marzena Bakowska, zrealizowała Julia Chorodecka.
Strefa historii.